punkty widzenia.
Dzień dobry, przed mikrofonem Daniel Lenart, za konsoletą Marek Stefaniec. Witamy Państwa w punktach widzenia. A dziś podyskutujemy w programie o tym, czy powinniśmy rozpoznawać predyspozycje naszych dzieci od wczesnych lat, czy raczej czekać na ich samodzielny wybór. Dyskusja sprowokowana jest rozporządzeniem minister edukacji narodowej. Rozporządzenie zakłada, że od września już nawet przedszkolaki będą miały zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. W formie zabawy mają poznawać różne profesje i zawody, doskonalić umiejętności, które w przyszłości mogą im się przydać, na przykład podejmowanie decyzji. I rozporządzenie w tej sprawie wchodzi, jak mówiłem, od 1 września. W szkole podstawowej system doradztwa jest jeszcze bardziej rozwinięty, w szkole ponadgimnazjalnej czy średniej również. Natomiast my będziemy się zastanawiali, czy jest potrzeba takiego systemu zbiurokratyzowanego w pewnym sensie, bo ministerstwo nakłada wymogi, czy też rodzice powinni bardziej ufać swoim dzieciom niż doradcom zawodowym i kierować się tym, czym dziecko, czyli marzeniami swoich pociech. 41 200 20 20 to numer do nas. Na Państwa telefony czeka Marlena Płaska, a gośćmi w programie są Anna Hajdukiewicz, dyrektor Zespołu Placówek Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Tomasz Pleban, świętokrzyski wicekurator oświaty.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Andrzej Siegut, zastępca prezydenta Kielc.
Dzień dobry.
To ja może do pani dyrektor Anny Hajdukiewicz pierwsze pytanie. No właśnie, czy wprowadzanie elementów doradztwa zawodowego już w przedszkolach to jest dobry pomysł, czy to nie jest za wcześnie?
Doradztwo zawodowe w ogóle jako doradztwo zawodowe jest bardzo istotne w kształtowaniu osobowości dziecka, ponieważ dziecko, mając pewne wskazówki i takie elementy, które podpowiedzą mu, w którą stronę zawodowo powinien iść, jest bardzo dobrą ideą. W przedszkolu myślę, że my nie mówimy w przedszkolu o doradztwie zawodowym tak naprawdę. To są pewne gry i zabawy tematyczne, które pomogą dziecku poznać świat zawodu, bo tak naprawdę dzieci nie do końca mają takie zawody, które są gdzieś podpatrzone w telewizji, czy inne dzieci o nich mówią, a tutaj taki szerszy wachlarz właśnie poprzez zabawy tematyczne może zostać im przedstawiony.
Czyli na przykład oglądają bajkę Strażak sami,
tak.
Uznają, że bycie strażakiem to jest świetny.
Jest fascynującym pomysłem na rozwój zawodowy, tak.
No tak, ale jeżeli się tak przyjrzymy, wczytamy w to rozporządzenie, to tam w treściach programowych już dla przedszkolaków mamy na przykład planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Panie prezydencie, no właśnie, czy przedszkolak nie jest troszeczkę za młody na to, żeby planował własny rozwój już w tym wieku?
No jest to kwestia pedagogiczna, więc ja jako przedstawiciel organu prowadzącego jestem w tych kwestiach niekompetentny i nie mam prawa się wypowiadać. Z uzasadnienia tego rozporządzenia wynika, że zbudowano założenia pedagogiczne na bardzo solidnych podstawach teoretycznych, sądząc po bibliografii. Więc trudno z takim poglądem dyskutować. Po prostu jest to dobre założenie i pani dyrektor ma absolutną rację. Te decyzje powinny być racjonalne, to nie ulega wątpliwości. Problem jest tylko w tym, jak to robić. Ja jestem przekonany na podstawie swojego kontaktu ze sferą edukacji, że do tej pory, może w sposób nie do końca zaplanowany, zorganizowany, nauczyciele to robią. Dobry nauczyciel matematyki, jeżeli jest w szkole podstawowej i widzi uzdolnienia w tym kierunku, to z tym dzieckiem już pracuje. On nie musi mu mówić: Jasiu, ty powinieneś być matematykiem, inżynierem czy ekonomistą, ale rozwijając jego uzdolnienie w tym kierunku, niejako samoczynnie go doradza mu zawodowo.
Czyli kieruje go w pewien określony typ kariery edukacyjnej najpierw, a później ewentualnie zawodowej.
Ja tak myślę, no ja nie wiem, co pan kurator na to.
Panie kuratorze, no właśnie, bo doradcy zawodowi w szkołach funkcjonują, przynajmniej w większości szkół. Oni zajmują się pomaganiem dzieciom. Niestety nie we wszystkich szkołach, czy może nawet można powiedzieć, że w większości szkół te funkcje pełni jednocześnie nauczyciel, który ma też inne obowiązki. Panie kuratorze, skąd potrzeba udoskonalenia systemu doradztwa zawodowego?
Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tak jak pan prezydent wspomniał, ten proces jakiś był, prawda, jakieś działania podejmowano na wszystkich etapach, ale rzeczywiście jeśli chodzi o wprowadzenie tego doradztwa, pamiętajmy w jakiej sytuacji rzeczywistości gospodarczej w tym momencie jesteśmy i jak bardzo potrzebujemy rąk do pracy, miejmy świadomość, że jakby to doradztwo ma być procesem, który się zaczyna przedszkolu i kończy się w momencie wyboru drogi zawodowej. I to jest bardzo istotne. Jest to proces, który tak naprawdę jest poukładany w tym rozporządzeniu, wskazane jest wręcz na jakich zajęciach elementy doradztwa mają być realizowane. Pan redaktor wspomniał o doradcach zawodowych. Ja tylko przypomnę, że doradcy zawodowi prowadzą zajęcia w klasach siódmych, będą prowadzić w klasach ósmych, oczywiście w ostatniej klasie gimnazjum i w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Natomiast i w przedszkolu, i w klasach od 1 do 6 będą realizować te zajęcia, czy te elementy nauczyciele uczący przedmiotów. Także to nie jest tak, że wprowadzimy do przedszkola doradcę zawodowego, prawda?
Mówił ale czy pan... opiekunowie, opiekunki w przedszkolach są przygotowane do tego, żeby takie zajęcia prowadzić? No, ja z doświadczenia powiem, że do Radia Kielce również wycieczki przedszkolaków przychodzą, żeby zobaczyć, jak pracujemy, czyli te działania się odbywają również teraz. To rozporządzenie jednak nakłada pewną obowiązkowość na przedszkola, na szkoły podstawowe, na te wczesne klasy, również w podstawówkach. No i wymaga, żeby przykładowo taka wycieczka, czy rozmowy o jakichś zawodach, o profesjach odbywały się regularniej.
Dokładnie, panie redaktorze, trzeba powiedzieć wprost, bo jeżeli chodzi, mówił pan o planowaniu własnego rozwoju w przedszkolu, może to szumnie brzmi, ale tak naprawdę pytanie, kim chciałbyś zostać, tak? Czy kim chcesz zostać? To jest podstawowe pytanie, które ojciec z matką, a już w przedszkolu oczywiście również wychowawcy tym dzieciom zadają. Często popisujemy się, prawda, kim to tam nasz syn, córka w przyszłości nie zostanie, mając tam 4 czy 5 lat. Ale pamiętajmy, że te działania są podejmowane. To nie jest tak, że ci nauczyciele nie są przygotowani, bo byśmy już krzywdzili ich, mówiąc, że nie są przygotowani, dlatego że te elementy już realizują. Chodzi o pewną spójność. O pewną spójność i pewien ciąg zaplanowanych działań.
Czy to jest dobry pomysł, żeby przeszłość dziecka składać w pewnym sensie w ręce doradcy zawodowego? Czy rodzic decydując, czy raczej pomagając dziecku wybrać kolejną placówkę oświatową, czy to ogólną, jak liceum, czy też może bardziej sprecyzowaną, jak szkoła branżowa, czy technikum, powinien rzeczywiście opierać się na tym, co doradca mówi, czy jednak posłuchać marzeń dziecka. Ono chce zostać lekarzem, chce iść do liceum, czy chce zostać dziennikarzem, załóżmy, a tu doradca mówi predyspozycje techniczne, bardzo dobrze by się sprawdził w zawodzie politechnicznym na przykład, czy w zawodzie technika informatyka. No a dziecko chce pisać. Co wtedy, pani dyrektor? Czym się rodzic ma kierować?
Po pierwsze, sama nazwa doradca zawodowy sugeruje, że to jest głos doradczy, czyli my wskazujemy dziecku pewną drogę, wspieramy go w tym, o czym myśli. Zwykle to są bardzo zbieżne. Tak naprawdę narzędzia diagnostyczne do określania predyspozycji zawodowej są oparte na bardzo dobrych założeniach metodologicznych, które pozwalają właśnie na poprzez użycie tych narzędzi na dobrą zdiagnozowanie kierunku, w którym dziecko powinno się rozwijać i w którym jak gdyby najlepiej się czuje. Rozmawiając z doradcami zawodowymi, powtarza się taka rzecz, którą oni podkreślają, że dzieci są zawsze bardzo zdziwione, że obcy człowiek, który z nimi rozmawia powiedzmy 2-3 godziny, ponieważ mniej więcej tyle trwa takie badanie, wie, co on lubi. Jak gdyby te wiadomości, które dziecko mu przekazało, pozwalają na stworzenie takiego bardzo zbieżnego z wyobrażeniami dziecka wizerunku, co to dziecko powinno robić. Zwykle, no oczywiście, jeżeli to zupełnie się gdzieś tam rozchodzi, ja z takim przypadkiem się nie spotkałam, powiem szczerze. Zwykle jest to bardzo zbieżna diagnoza, która w dużej mierze zgadza się z tym, co dziecko chce robić.
No, ale często sami rodzice decydują za dziecko, nieważne co ona powie, nieważne co powie doradca zawodowy, masz być na przykład prawnikiem i koniec.
Dokładnie, ale to tutaj już nie jest problem po stronie, to jest bardziej problem rodzica, mnie się wydaje, ponieważ ja wiem, że są rodzice, którzy na swoje dziecko przekładają pewne swoje ambicje, aspiracje i poprzez dziecko chcą je realizować. Oczywiście to jest niedobra metoda wychowawcza, ponieważ w ten sposób dziecko jest skrzywdzone, że dziecko jest o duszy introwertycznej, czyli tą inteligencję intrapersonalną ma rozwiniętą, na pewno nie będzie się czuło dobrze w zawodach, które wymagają takiego otwarcia na innych ludzi. I to po prostu jest już rys charakterologiczny, który trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze zawodu.
Ale skomplikujmy sobie jeszcze rzecz, bo zainteresowania, ambicje dziecka, rodziców, to jest jedna kwestia. Ale jest coś, co się nazywa rynkiem pracy. Czyli interesy, różnie to można nazywać, społeczny, państwowy, ekonomiczny. I ten doradca nie może ignorować, w moim przekonaniu, podobnie jak każdy nauczyciel, sytuacji na rynku pracy. I w tym kierunku także trzeba działać. Konkludując, od nauczyciela wymagałbym tu ogromnej refleksji i powiem więcej. I nauczyciele je mają. Natomiast, panie kuratorze, ja przeczytałem dzisiaj cały ten 50-stronicowy dokument. I jest pewna obawa i tu jest taki chyba i trochę apel do państwa, żebyście tego pilnowali, żeby, mówiąc tak brutalnie, nie poszło to w papiery, w programy i żeby pedagogiczny duch w tym nie zaginął i zwyczajna troska o rozwój dziecka i ja to powiem wprost, także o interes społeczny.
41 200 20 20, przypomnę numer telefonu do nas. Przypomnę też pytanie, czy powinniśmy rozpoznać predyspozycje naszych dzieci od wczesnych lat, czy też poczekać na ich samodzielny wybór. Tutaj pan prezydent Andrzej Sygut poruszył bardzo ważną kwestię rynku pracy. Wiadomo, że jeżeli jakieś branże na rynku pracy, to zwykle tam pensja jest lepsza, rośnie. Natomiast na pytanie, czy pragmatycznie powinniśmy decydować jako rodzic i podpowiadać dziecku, idź do takiej szkoły, skończysz ten kierunek, będziesz miał taki zawód, będziesz dobrze zarabiał, czy też pozwolić temu dziecku, żeby poszło za swoimi marzeniami, nawet jeżeli wybierze pracę czy kierunek, który no, na rynku pracy jest niezbyt potrzebny i słabo płatny.
Panie redaktorze, odpowiadając na pytanie pana prezydenta, ale również pana, powiem tylko, że w planowanym, w tym rozporządzeniu, które w zasadzie jest podpisane, jest oczywiście papierologia i o tym musimy też powiedzieć, dlatego że w każdej szkole będzie działał program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowany na dany rok. Ale zauważcie państwo, że pewne rzeczy muszą być sformalizowane, choćby po to, żeby było wiadomo, czym ten program różni się rok do roku, prawda? Bo to mówiliśmy tutaj o tym, że rynek pracy się zmienia. A więc sama świadomość, jakby zainteresowani nauczycieli w przygotowaniu tego programu muszą być zbieżne z tymi działaniami, z tymi kierunkami, które na rynku pracy w tym momencie się realizują. W związku z tym to zainteresowanie nauczycieli jest niezbędne. To po pierwsze. Moim zdaniem trzeba tak ten program stworzyć, żeby był realny, żeby nie wymyślać nie wiadomo czego, a potem nie ma realizacji. Ja powiem tylko o przykładzie, bo mamy oczywiście takie sytuacje, kiedy rodzice przychodzą, szczególnie w czasie rekrutacji do nas, wręcz z dziećmi, w tym wypadku, na przykład w tym roku to byli gimnazjaliści, z problemem po prostu niezakwalifikowania się gdzieś do jakiejś wybranej szkoły. I to nie do ogólnokształcącej, tylko właśnie do zawodowej, gdzie dziecko chciało koniecznie być, załóżmy, w takim zawodzie. Okazuje się, że predyspozycje to jedno, a możliwości na przykład zdrowotne to drugie. I bardzo często, bo mieliśmy przynajmniej kilkanaście takich przypadków, gdzie jakby ten wybór nie był spójny, nieprzemyślany i nagle to dziecko się nie dostaje i wtedy zaczyna się problem. Wspomniał pan o wyborze tej drogi życiowej. Ja myślę, że każdy rodzic w pewnym momencie ma świadomość i taką odpowiedzialność, że to dziecko powinno sobie zapewnić jednak byt w środowisku w późniejszym życiu poprzez dobrą, dobrze płatną pracę.
Mamy telefon, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dobra myśl, bardzo dobra myśl, nie? Bo to jest interes społeczny i tak dalej, publiczny. Tu powiedział taki pan, chyba to jest burmistrzem, nie, prezydentem. I teraz powiemy tak. Ja mam jeszcze lepszy pomysł. Najlepiej to zrobić tak, jak jest tata prawnikiem, to dziecko też niech będzie prawnikiem. Tata prezydentem, dziecko też niech będzie prezydentem, nie? I tak dalej, nie? A jak tata kręci śruby, czy tam jest jakimś robotnikiem, to dziecko też niech będzie robotnikiem. Po co go uczyć? Jeszcze czegoś nauczymy angielskiego, ucieknie za granicę. I co będzie z tego? Chyba by głupie było, żeby musiało jeździć przykładowo w Starachowicach za 2000, nie? I pracować na prezydenta miasta, czy przykładowo na tego, na, jak to się mówi, prezesa, czy na tego pana Leszka, to jest przewodniczącym związku, jeszcze mu wypłatę dawać, co zdradził załogę i po prostu powiedział indywidualnie.
Wracamy do tematu. Bardzo dziękuję za telefon. 41 200 2020. Czekamy na Państwa głosy. Rozmawiamy o tym, jak podejść do rynku pracy, do doradztwa zawodowego, czy kierować się tak bardzo pragmatycznie, sprawdzać predyspozycje dzieci od wczesnych lat, czy raczej czekać na decyzję dziecka, pozwalać im spełniać marzenia. No i tutaj zawsze, jeżeli chodzi o to spełnienie marzeń, pojawia się obawa, czy nasze dziecko, które doświadczenia życiowego rzeczywiście nie ma, nie wybierze sobie losu, który doprowadzi do tego, że rodzice będą musieli utrzymywać go jeszcze długo, długo, bo nie znajdzie pracy w wybranym zawodzie. Pani dyrektor, powinniśmy ufać swoim dzieciom, które wbrew doradztwu zawodowemu, wbrew zdaniu rodziców, upierają się na przykład przy kierunku artystycznym, bo ktoś chce być muzykiem i wierzy, że zrobi karierę.
Przede wszystkim pierwszą i prymarną sprawą, jeżeli chodzi o taką konsultację, poradę, diagnozę z zakresu doradca zawodowego, to doradca zawodowy określa pewne predyspozycje, to jest raz, a dwa, bardzo szeroki wachlarz proponowanych zawodów przedstawia dziecku. To jest bardzo istotne. To nie jest jeden zawód, tylko to jest cała gama zawodów oparta na bazie pewnych predyspozycji i pewnego potencjału biograficznego, bo my, tak naprawdę każdy z nas ma określony potencjał biograficzny i to, żebyśmy go dobrze zrealizowali, czasami potrzeba pewnego wsparcia i porady, w którą stronę iść.
Panie prezydencie, jak pan ocenia w tej chwili sytuację, czy młodzi ludzie rzeczywiście interesują się rynkiem pracy, czy bardziej myślą o tym, co jest popularne na przykład w telewizji, bo wiem, że szkoły gastronomiczne, ogromny popyt młodych ludzi zyskały po tych programach różnego rodzaju w telewizji właśnie kulinarnych.
Ja myślę, że w stosunku do moich czasów, mojego dzieciństwa i naszych wyborów, no to myśmy byli zdecydowanie bardziej niefrasobliwi i dziecinni niż w tej chwili. My w mojej generacji, w szkole podstawowej praktycznie nie myślało się o tym, co się konkretnie będzie robić, jaki zawód. Wiedziało się, mam skończyć szkołę podstawową, mam skończyć szkołę średnią, potem ewentualnie pójść na studia, ale to nie było takie precyzyjne. W tej chwili młodzież widzę, i to stosunkowo wcześniej już nastolatki, one bardzo krytycznie i refleksyjnie obserwują rzeczywistość i rzeczywiście te decyzje są coraz bardziej racjonalne. Ja może podam przykład rekrutacji w ubiegłym roku i w tym roku, że taka duża informacja w mediach dotycząca szkolnictwa zawodowego spowodowała, że nastąpiło wyraźne przesunięcie w kierunku szkolnictwa zawodowego. Nie jest to jeszcze na tyle, na ile byśmy oczekiwali, ale jest to już znacząca zmiana.
A zmienia się postrzeganie szkolnictwa zawodowego jako tego gorszego. Nie ustawiaj się do liceum, to pójdziesz do technikum albo szkoły branżowej. Bo tak jeszcze kilka lat temu wielu rodziców myślało.
Problem niestety jest, myślę, po naszej stronie, czyli po stronie władzy publicznej. Jeżeli przygotujemy nowoczesną, w bardzo dobrych warunkach, przy świetnie wyposażonych nauczycielach ofertę w zakresie szkolnictwa zawodowego, popartą przez pracodawców i to, co się dzieje w zakładach pracy, to ten trend będzie się umacniać. Ale w tej chwili doszliśmy do takiego punktu, w którym szkolnictwo zawodowe od strony materialnej musi być zmodernizowane i to w sposób radykalny. I to mówię na przykładzie naszego miasta, które najgorzej nie wygląda, ale do wykonania jest gigantyczna praca.
Kuratorium jakoś wspiera młodych ludzi i również podpowiada samorządom, jak szkolnictwo zawodowe rozwijać, czyli jakie branże są potrzebne na przykład?
Oczywiście, że tak. Ja przypomnę tylko to, o czym wspominał pan prezydent, że działania, te wszystkie działania publiczne, służb publicznych były również oparte na działaniach, które prowadziło kuratorium. Wydaliśmy odpowiedni poradnik, który naprawdę, wierzcie mi, rozszedł się błyskotliwie, jeśli chodzi o propozycje i wiele szkół przyjeżdżało jeszcze, bo okazało się, że nakład nie był aż tak przewidziany na tak duże zapotrzebowanie. Ale też wszystkie działania, które były podejmowane w mediach, te również spotkania i w radiu tutaj dyskusje, ale również w telewizji i w prasie, które podejmowaliśmy, a naprawdę było tego dużo. Myślę, że też przyczyniły się do tego przesunięcia ku wyborze tych szkół branżowych i techników. Natomiast chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o sam wybór, to miejmy świadomość, że to, co pan prezydent mówił, ważna jest dzisiaj świadomość tego dziecka, tego właściwie młodego człowieka, który myśli już o dorosłym życiu, ma dostęp do nowoczesnych mediów i jest, że tak powiem, bombardowany, prawda?
Tylko czy kończąc gimnazjum albo szkołę podstawową w wieku 14-15 lat, młody człowiek już wie, co on chciałby robić rzeczywiście?
No to pewnie trzeba byłoby zadać to pytanie tym młodym ludziom, ale...
Czy robi to, co mu rodzic
każe? No właśnie, no tutaj to jest ta dyskusja nad tym, kto tak naprawdę tą drogę ustala. Myślę, że wpływ rodziny to jedno, ale miejmy świadomość o wpływie, nie wiem, trendów, mody, prawda, mówiliśmy tu o kucharzach, to też ma jakiś wpływ. Wiadomo, że to jakoś pewnie się wypośrodkowuje, ale ważne jest, żeby ten młody człowiek miał szeroki pogląd na te sprawy, miał ten, że tak powiem, wachlarz wyboru. To jest bardzo istotne, żeby wiedział, jakie są zawody, tak, jak planować, co chce w życiu robić, żeby sobie już powoli uświadamiał. Ja wiem, że są ludzie, którzy mają 19-20 lat, kończą średnią szkołę, technikum i nadal nie wiedzą, co robić, nie wiedzą, jakie studia potem wybrać. Bardzo często człowiek osiąga ten poziom dopiero w wieku, nie wiem, 22-25 lat, ale miejmy świadomość, że dzisiaj młodzież już w wieku 16-17 lat wie, co chce robić, przynajmniej wie, ile chce zarabiać, bo miejcie Państwo świadomość, że po prostu te informacje przenikają, a dzisiaj młody człowiek od razu chce dobrze zarabiać.
Mamy kolejny telefon, słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy.
No, bardzo się cieszę, że o kucharzach mówicie, a szkoda, że o lekarzach nie mówicie. Te dzieci tych lekarzy nie mogły się dostać na medycynę, to sobie w Kielcach wymyślili oddział medyczny. I wszystkich tych lekarzy, tych, przepraszam za wyrażenie, tych nieuków, którzy nie mogli się w Polsce w ogóle na uczelnię dostać, dostali się na uczelnię w Kielcach, bo sami tam wykładają i sami tam mają swoje dzieci. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za telefon, dosyć krytyczny. Ja tylko powiem, jako ktoś, kto się zajmuje oświatą w Kielcach, że do naszej uczelni mnóstwo studentów spoza Kielc się uczy, więc tutaj oskarżenia, myślę, są dosyć niesłuszne. Ale wracając do dyskusji naszej dotyczącej doradztwa zawodowego w szkołach, system zostaje poprawione doradztwa. I pytanie teraz, czy taki doradca, który jest profesjonalistą, zna rynek pracy, ma szansę w ogóle przekonać rodzica, który uznaje, że jego dziecko musi te studia skończyć, czy te szkoły skończyć i w tym zawodzie pracować. Pani dyrektor, czy jest, no pani na pewno jako osoba, która zatrudnia doradców zawodowych, spotyka się z sytuacją, kiedy rodzic jest przekonany do swojej racji i doradcy nie słucha. Jak przekonać taką osobę?
My w swojej pracy tak naprawdę spotykam się z bardzo różnym typem rodzica. No są tacy rodzice, którzy przychodzą z takim nastawieniem, że oni mają rację, oni wszystko wiedzą najlepiej. Niemniej jednak rozsądna rozmowa, poparta pewnymi argumentami, zwykle w 95% daje określony efekt. A jeżeli rodzic się, no jak to powiem kolokwialnie, uprze, bo też tacy rodzice są, przymusi to dziecko do określonych wyborów, no to też, no, a są dzieci, które nie potrafią się tym rodzicom przeciwstawić. W takiej sytuacji no też nie ma tragedii. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili my zmieniamy pracę, zawód bardzo często w czasie naszego życia. To nie jest tak, że jak zaczęłam pracować w jakimś przedsiębiorstwie, to do emerytury w tym przedsiębiorstwie muszę być zatrudniona. W tej chwili młodzi ludzie są bardzo tacy elastyczni, potrafią się dostosować do warunków i nie widzą dużego problemu ze zmianą pracy i przekwalifikowaniem się.
Panie prezydencie, pan mówił wcześniej o tym, że potrzebne jest doposażenie szkół zawodowych, poprawa jakości, poprawa warsztatów. Czy w Kielcach doczekamy się w tym roku czegoś takiego?
No mam nadzieję, że jeżeli chodzi o zespół szkół informatycznych, to tak dodając na marginesie do naszej rozmowy, w tym roku tam nastąpił skokowy wzrost zainteresowania. Ta szkoła, jeżeli chodzi o popularność, była na dość niskim poziomie w przeszłości. W momencie, kiedy w Kielcach zaczęła się dyskusja na temat, co z tą szkołą zrobić. I w momencie, kiedy pojawiło się rozwiązanie, że ta szkoła otrzyma nowy budynek, kurator obiecał dofinansowanie, to samo prezydent. Zaczęła się rozmowa, w wyniku której no, nastąpił skokowy wzrost zainteresowania tą szkołą. I to nie tylko informatyką w Zespole Szkół Informatycznych, ale w Liceum Słowackiego, czyli w Ogólniaku, jeden z zakładów informatycznych, który jest w Kielcach, objął patronat nad jedną z klas i to jest już absolutny top i młodzieży, i programu, i zainteresowania. I jak z tego widać, to jest taki kolejny argument, że młodzi ludzie naprawdę myślą, wyciągają właściwe wnioski. I jestem przekonany, że w stosunku do pokolenia swoich mam i ojców będą znacznie lepiej funkcjonować.
Miejmy nadzieję, że pomoże w tym też nowy system, czy udoskonalony raczej system doradztwa zawodowego w szkołach, które, jak dzisiaj dyskutujemy, już od przedszkola w zasadzie będzie tym młodym ludziom pomagało i doskonalić umiejętności ważne.
Ale nie żartujmy. Jeżeli w przedszkolu dziecko nauczy się, czym jest praca,
albo
czym jest praca zespołowa, zdyscyplinowanie, to będzie procentować w dalszych etapach tego, co nazywamy doradcą zawodowym. To się od tego zaczyna. I stąd ja się jednak upieram, panie kuratorze, że nauczyciele to robią. Teraz byłaby tylko rzecz, żeby to jakoś w sposób umiejętny usystematyzować, nadać temu taki całościowy kształt od przedszkola do matury i wydaje się, że efekty za 12 lat powinny być.
No, panie rezydencie, dobrze pan to właśnie ujął, ale ja powiem, że w rozporządzeniu wprost w zadaniach doradcy zawodowego jest między innymi systematyzowanie tej współpracy z innymi nauczycielami, wskazywanie i rozmowa, że tak powiem, współdziałanie, określanie kierunków tego doradztwa na wszystkich tych poziomach.
Bardzo dziękuję za dyskusję w studiu. Gośćmi punktu widzenia byli Anna Hajdukiewicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.
Dziękuję serdecznie za uwagę.
Andrzej Segut, zastępca prezydenta Kielc.
Dziękuję.
Oraz Tomasz Pleban, świętokrzyski wicekurator oświaty.
Dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję również prowadzący dyskusję Daniel Lenart oraz realizujący audycję Marek Stefaniec. Do usłyszenia.
Punkty widzenia.